Mam nadzieję, że jesteście najedzeni. Spokojnie sobie teraz trawicie to, co zjedliście. Jesteście gotowi do wysłuchania wykładu o obżarstwie. Dwa wersety na początek. Przypowieści 17:1. Drugi to będzie Ewangelia Mateusza, ale najpierw przypowieści. 718 strona. Siedemnasty rozdział, pierwszy werset. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, przy tym kłótnia. Lepsza kromka suchego chleba, przy tym spokój, niż dom pełnego mięsa, a przy tym kłótnia. I drugi werset, Mateusza 15:10. I przywoławszy do siebie lud, mowa o Panu Jezusie, rzekł im: słuchajcie i zrozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że jest pełne bardzo praktycznych pouczeń dotyczących naszej duchowości, naszej pobożności. Dziękujemy Ci, Panie, za pouczenie dotyczące również pokarmu, odżywiania. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że nie zostawiłeś nas samych, ale objawiłeś nam się. I prosimy Cię o to, byś teraz pouczał nas mocą swojego ducha, tak abyśmy rozumieli Twoje słowo i stosowali je w naszym codziennym życiu. Modlimy się o to przez imię naszego jedynego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Na pierwszym wykładzie, czy w kazaniu w wykładzie w niedzielę, prócz wyszczególnienia siedmiu grzechów głównych, usłyszeliście, że Kościół w historii sformułował również siedem cnót. Wśród tych siedmiu cnót były, czy są, cztery cnoty kardynalne, czyli można powiedzieć kluczowe wzorce postępowania, niezbędne dla prowadzenia pobożnego, szczęśliwego, szlachetnego życia. I tymi cnotami są roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie oraz męstwo. Dzisiejszego już popołudnia powiem o jednym z grzechów głównych, ale również o jednej z tych czterech cnót. Chodzi mianowicie, tak jak już wspomnieliśmy, o grzech nieumiarkowania w jedzeniu i piciu oraz o cnotę umiarkowania, czyli wstrzemięźliwości. Umiarkowanie należy do słów, które wydaje się, że w ostatnim czasie uległo zmianie, jeśli chodzi o definiowanie tego słowa. W powszechnym użyciu oznacza coraz częściej nie tyle ograniczanie, ile niektórzy utożsamiają umiarkowanie nawet z unikaniem pewnych rzeczy, na przykład abstynencją od alkoholu. W czasach, kiedy formułowano cnoty kardynalne, umiarkowanie oznaczało samoograniczenie się we wszystkich przyjemnościach. Zatem nie tylko nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu jest grzeszne, ale i nieumiarkowanie na przykład w grach wideo, oglądaniu filmów, sportu, czytaniu książek itd. To wszystko, nieumiarkowania w tych dziedzinach są tak samo złe i niszczące. Oczywiście pewne nieumiarkowania nie są tak widoczne, jak na przykład to w jedzeniu i piciu, chociaż to również może być czasami subtelne, o czym powiemy dzisiaj, co nie znaczy, że możemy się wyluzować i powiedzieć, no Bóg, przecież Bóg dał mi ten świat, to jest Boży świat, więc możemy z niego korzystać z dowoli, w zupełnie dowolny sposób. Pamiętajmy, że Bóg nie daje się zwieść temu, co zewnętrzne. To, że pewnych nieumiarkowań nie widać, nie znaczy, że możemy się wyluzować i przestać kontrolować. Także umiarkowanie nie oznaczało i nie oznacza powstrzymania się od rzeczy, które wymieniałem, lecz oznacza używanie ich w stosownej ilości. Dlatego błędem jest sądzić na przykład, że wszyscy chrześcijanie powinni być na przykład abstynentami, tak? To islam, a nie chrześcijaństwo jest religią abstynentów. C.S. Lewis napisał, że istnieje rodzaj złych ludzi, których można poznać po tym, że nie umieją się niczego wyrzec, nie domagając się podobnego wyrzeczenia od wszystkich wokoło. I pewnie znacie ludzi, którzy mówią, że lub sami czasami mówicie, no ja skończyłem dzisiaj picie na połowie butelki piwa. Mam pas, mam dość. Dlaczego ty już pijesz drugą? Ja skończyłem kolację na dwóch kanapkach. Dlaczego jest czwartą od żartuchu? No, ale może się okazać, że te cztery kanapki są dla tego człowieka właśnie umiarkowaniem, ponieważ wcześniej jadł 8. A te dwie kanapki to mogą być dla drugiej osoby z kolei. Szósty posiłek w ciągu dnia to rzeczywiście jest brak umiarkowania. Także musimy uważać w osądzaniu innych, jeśli chodzi o ten grzech. Każdy chrześcijanin może uznać, że z jakichś przyczyn powinien się powstrzymać od pewnych rzeczy. Mięso, piwo, chodzenie do kina itd., itd. Ale kiedy zaczyna uważać te rzeczy za złe same w sobie, albo patrzy z góry na ludzi, którzy nie podejmują podobnych wyrzeczeń, wówczas taka osoba zmierza w niewłaściwym kierunku. I chyba to jest nasz częsty problem. Oceniając jakieś postępowanie, bardzo często przykładamy do tej oceny własną miarę, a nie miarę Bożego Słowa. Bóg stworzył jedzenie i picie, byśmy lepiej rozumieli prawdy duchowe. Obżarstwo, grzech obżarstwa natomiast skupia się na jedzeniu i pomija tą duchową rzeczywistość. Zobaczcie, ile razy w Piśmie Świętym mamy odniesień właśnie do jedzenia. Na przykład czytamy, że Słowo Boże jest naszym pokarmem. Czytamy, że Jezus jest prawdziwą manną z nieba. Czytamy, że Chrystus na przykład powiedział, że człowiek będzie żył nie samym chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Jezus w Ewangelii Jana, 4 rozdział, 31 werset mówi 4:31. Uczniowie prosili Go, mówiąc: Mistrzu, jedz, ale On rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, mamy wizję Piotra, nieczyste zwierzęta, które w wizji Bóg nakazał spożywać Piotrowi. Te nieczyste zwierzęta znowu były ilustracją duchowej prawdy, przyjęcia do przymierza pogan. W Starym Testamencie mamy znowu pokarmy zwierzęta czyste i nieczyste. Także widzimy, że jedzenie w Piśmie Świętym, podobnie jak seks, o tym mówiliśmy na porannym wykładzie, bardzo często ilustruje właśnie prawdy duchowe. Zobaczcie, samo wezwanie Ewangelii to jest wezwanie właśnie na ucztę. Wezwanie Ewangelii to wezwanie na ucztę, pełną jedzenia i picia, ale pełną również innych gości weselnych. Sam Jezus nie stronił od uczt i wesel. Jego przeciwnicy, pamiętacie, nazywali Go żarłokiem i pijakiem. To określenie żarłok i pijak pojawia się w kontekście buntu i krnąbrności Syna w Starym Testamencie. Końcem tego była kara śmierci. 5 Mojżeszowa 21:18. 5 Mojżeszowa 21:18. Jeżeli ktoś ma syna upartego i krnąbrnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć go oni karcą, a on ich nie słucha, to pochwycą go jego ojciec i matka i przyprowadzą do starszych jego miasta, do bramy tej miejscowości i powiedzą do starszych miasta: ten nasz syn jest uparty i krnąbrny, nie słucha naszego głosu, żarłok to i pijak. Wtedy wszyscy mężowie tego miasta ukamienują go i poniesie śmierć. Także faryzeusze, nazywając Jezusa żarłokiem i pijakiem, innymi słowy, chcą dla Niego kary śmierci. Czy kogoś z Was tak ludzie nazywają? Żarłok i pijak. No jeżeli nie, to być może za mało jecie i pijecie. Czy Jezus był żarłokiem i pijakiem? Na pewno nie. Na pewno nie. Był żarłokiem i pijakiem jedynie według faryzejskich, dziwacznych kryteriów. Z pewnością Jezus nie stronił od napojów alkoholowych, dobrego, obfitego jedzenia. Z tego względu Pan Jezus jest pewnie kiepskim patronem ascetów, jakichś wychudzonych szkieletorów czy wegetarian. Co więcej, nie tylko nie stronił od tych rzeczy, ale dbał o potrzeby ciał swoich słuchaczy. Pamiętacie, rozmnożył chleby i ryby, wodę przemienił w wino. Jeżeli myślimy o naśladowaniu Jezusa, to nie mówmy tylko, my zazwyczaj się skupiamy na jakimś tam, nie wiem, powiedzmy, głoszeniu Ewangelii, głoszeniu dobrej nowiny, głoszeniu Królestwa, ale naśladowanie Jezusa to nie tylko stwierdzenie: pozwól, że podzielę się z Tobą Ewangelią. Naśladowanie Jezusa to również nie tylko mówienie, ale i czynienie Pozwól, że podzielę się z Tobą szynką. Pozwól, że podzielę się z Tobą piwem. Nie? Czasami zdarza nam się, że jesteśmy zbyt duchowi na takie gesty. Bardziej duchowi niż Jezus. Średniowieczna teologia rozróżniała 5 odmian grzechu, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Na każdą z nich było odmienne łacińskie określenie, które w tłumaczeniu brzmią jeść zbyt wiele, w sposób wyszukany, czy zbyt wyszukany, zbyt kosztowny, przedwcześnie i łapczywie. I tutaj warto przy tej okazji zadać sobie pytanie. Dlaczego jednak niestosowanie tych zasad miałoby należeć do grzechów głównych? Przecież tu chodzi tylko o jedzenie. Cóż w tym wielkiego? Od razu mówić grzech główny. Peter Leichhardt powiedział, że opuściliśmy Eden, dlatego że źle jedliśmy. No zobaczcie, że grzech pierworodny właśnie był związany z jedzeniem. Grzech pierworodny dotyka każdego z nas. W Biblii czytamy o Koryntianach, którzy pochorowali się i pomarli. Ich grzechem właśnie było związane z jedzeniem w Kościele, z jedzeniem sakramentalnym, Wieczerzy Pańskiej. Jedzenie jest czynnością duchową. Nieumiarkowanie w jedzeniu jest niszczące nie tylko dla ciała, ale jak mówi Słowo Boże, również dla duszy. I oczywiście obżarstwo łączy się w pierwszej kolejności z nadmiarem jedzenia. Ludzie, którzy mają problem z dyscypliną w tej dziedzinie, prawdopodobnie będą mieli również problemy z dyscypliną w dziedzinie i seksu, i w dziedzinie zarządzania pieniędzmi. Jeżeli chcemy cieszyć się dobrymi darami Boga, musimy uznać własną ograniczoność. I ograniczenia są barierą ochronną daną przez Boga właśnie dla naszego dobra i dla naszego szczęścia. Na przykład ludzie, którzy nie akceptują ograniczeń w dziedzinie seksu. Troszkę wspomnieliśmy o tym. Są straszliwie pokrzywieni, zarówno psychicznie, jak i emocjonalnie. Ludzie, którzy nie akceptują ograniczeń w dziedzinie jedzenia, są nie tylko ciężali, ale zapewne nie uznający ograniczeń również w wielu innych sferach. Nieumiarkowanie jest przeciwieństwem umiaru. Zazwyczaj kojarzy nam się, jak zauważyliśmy, z obżarstwem, z nadmiarem. Tymczasem z grzechem nieumiarkowania związane są jeszcze co najmniej dwa, a nie jedno zagrożenie. Dominikanin ojciec Krzysztofowicz napisał coś takiego, że w tej sferze możemy grzeszyć na dwa sposoby. Grzeszymy albo przez nadmiar, o czym mówiliśmy przed chwilą, albo przez niedomiar. Nie? Czyli prawie każdą rzecz, każde zjawisko, w którym uczestniczymy, możemy przeżywać albo za bardzo, albo za słabo. Nie? Źle jest nie chodzić do kościoła, ale wcale nie lepiej jest przesiadywać w nim bez przerwy. Źle jest prowadzić hulaszczy tryb życia, ale wcale nie jest dobrze odmawiać sobie wszelkich przyjemności. Niedobrze jest zaniedbywać obowiązki zawodowe, ale wcale nie lepiej jest być pracoholikiem. Nie? Czyli z jednej strony nadmiar, z drugiej strony niedomiar. Jedno i drugie jest brakiem miary, jedno i drugie jest nieumiarkowaniem. Jedzenie i picie możemy w tym kontekście potraktować właśnie jako symbol tego nieumiarkowania, braku wyważenia. Także nieumiarkowanie, zwróćcie uwagę, jest nie tylko przejadanie, ale o czym rzadko myślimy, niedojadanie. Nierzadko z jakichś dziwacznych powodów, o których za chwilę powiem. Także zupełnie niebiblijne, zobaczcie, jest podejście mniej jedzenia oznacza bliżej Boga, oznacza być bliżej Boga. Czasami błędnie sądzimy, że walka z grzechem nieumiarkowania w jedzeniu polega na tym, że musimy ograniczyć naszą dietę. No, czasami tak jest, oczywiście, ale nie chodzi o to, że kiedy zrezygnujemy ze słodyczy, tłustego mięsa, jakichś sztucznych przetworów, to ta rezygnacja sprawi Panu Bogu niesamowitą radość. Prawda jest taka, że Bóg nie chce, żeby było nam gorzej na żołądku, abyśmy czuli się osłabieni. To nie jest tak, że składamy Bogu ofiarę, z której On się będzie cieszył, bo ja odmawiam sobie czegoś dobrego. Nie, Bóg nie cieszy się, kiedy nam czegoś brakuje. Mówiąc o umiarkowaniu w jedzeniu i piciu, mamy na myśli to, że warto z czegoś zrezygnować właśnie po to, żeby wprowadzić umiar, żeby uporządkować swoje życie. Nie? Czyli ta rezygnacja ma sens ze względu na mnie. widzę, że z czymś przesadzam, warto uporządkować swoje życie. Ja wiele razy tutaj, no, przynajmniej na moich wykładach, czynię porównanie jedzenia właśnie z seksem. I tutaj tak samo, zobaczcie. Sam w sobie seks jest dobrym darem, kiedy jest wykoślawiany albo używany ponad apetyt, niszczy. Nie dlatego musimy zachować zdrową równowagę i balans. Tak samo jest z jedzeniem. Seks powinniśmy praktykować tylko w obrębie przymierza małżeńskiego. Jeśli zaś chodzi o jedzenie i picie, to nie upijać się i nie obżerać. Nie poświęcać mu nadmiernego zainteresowania. Feuerbach, dobrze pamiętam, powiedział, mówi się, że jesteś tym, co jesz. I wiele w tym prawdy. Zobaczcie, że nasza dieta mówi bardzo wiele na temat nas samych. Wiele możemy powiedzieć na temat światopoglądu człowieka, który odżywia się wyłącznie roślinami. Przyczepia na lodówce jakieś wykresy kalorii, na lodówce magnesami. Kupuje gazetkę Wegetariański Świat, Szaman albo Kuchnia Kryszny. I w podejściu do jedzenia możemy popełnić tutaj właśnie dwa błędy. Pierwszy błąd polega na tym, że przykładamy zbytnią uwagę do tego, co jemy. Drugi błąd polega na tym, że zupełnie tą sferę lekceważymy, bylebyśmy tylko mieli paliwo niezbędne do życia. Biblia mówi, że obie postawy są złe. Powiedzmy parę słów na temat każdej z tych postaw. Nadmierne zainteresowanie. Nadmierne zainteresowanie jedzeniem powoduje położenie akcentu nie tam, gdzie trzeba. Powoduje odwrócenie uwagi od tego, co naprawdę istotne w życiu. I skupienie się na jedzeniu bardzo często wiąże się z jakimiś bardzo dziwnymi naukami. Na przykład, że przez odpowiednią dietę, przez odpowiednie jedzenie możesz na przykład uzyskać życie wieczne. W wielu religiach odpowiednie odżywianie się jest częścią wyznania wiary. I wprost według tych wyznań ma wpływ na to, co stanie się z człowiekiem po śmierci. Z osobistych doświadczeń znam dość dobrze sektę Hare Krishna, gdzie nie tylko wegetarianizm należy do najważniejszych prawd wiary i praktyki wyznawcy, ale zakazane jest na przykład spożywanie cebuli, grzybów, herbaty czy kawy. I tutaj znowu odpowiedź Ewangelii jest to, co czytaliśmy na początku wykładu, to, co powiedział Chrystus. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Według Jezusa, według tego wersetu, skupianie się na jedzeniu odciąga nas od istoty bycia uczniem Chrystusa, ponieważ ostatecznie źródłem życia i zadowolenia w życiu nie jest jedzenie, ale Boża łaska. List do Hebrajczyków, 13:9. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Dobrze jest umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Skupiając się na jedzeniu, nie skupiasz się na Jezusie, a przez to odsuwasz się od społeczności ludu Bożego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Zobaczcie, są ludzie, którzy, nie wiem, nieomal pół życia spędzają na poszukiwaniu i szykowaniu posiłków opartych na zdrowej żywności. Tutaj przy którymś posiłku mówiliśmy o tym, że są nawet ludzie, którzy, może wy coś więcej mi potem powiecie, odżywiają się światłem, kolorami. W telewizji był wywiad z człowiekiem, który odżywia się światłem i o dziwo żyje. Przynajmniej twierdzi, że odżywia się wyłącznie światłem. Nigdy nie widziałem samego procesu spożywania światła albo spożywania koloru niebieskiego, ale kiedy słyszę o karmieniu się kolorami, to od razu przypomina mi się scena z Akademii Pana Kleksa, kiedy robili posiłek z farb o różnych kolorach. Co prawda nigdy nie odżywiałem się światłem, ale przez 2 lata byłem ideologicznym, to jest istotne w tej kwestii, ideologicznym wegetarianinem i przez miesięcznik wegetariański świat nieco poznałem właśnie środowisko ludzi, których ja bym nazwał wyznawcami roślin i ziaren. I możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, ale naprawdę jest dosyć dużo ludzi, którzy budują swoją tożsamość właśnie na podstawie tego, co jedzą i tego, czego nie jedzą. I co więcej, na tej podstawie bardzo prędko, bardzo szybko oceniają innych. Na przykład wspomniana grupa Hare Krishna, nie wegetarian, nazywa karmitami, nie karmitami, tylko karmitami, od słowa karma. Nie, tacy ludzie z pewnością w procesie reinkarnacji nie mają szans na lepsze wcielenie, właśnie ze względu na to, że spożywają mięso. Społeczności wegetarian organizują różne zjazdy związane z jedzeniem, wykłady, pikiety, wydają publikacje zachęcające do odłożenia mięsnej diety. Skrajni ideolodzy wegetarianizmu promują pogląd, że źródłem wszelkiego zła w świecie jest właśnie jedzenie mięsa. I oczywiście problemem w kontekście wegetarianizmu jest nie tyle sam sposób odżywiania, ile ideologia dopasowywana do tego. Także dyskusja o nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu, to pamiętajmy, to nie tyle walka, tak jak Paweł mówi, z ciałem i krwią. Efezjan 6:12. Tu mamy do czynienia bardzo często z ideologiami, filozofiami, które są obce ewangelicznemu nauczaniu. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, Efezjan 6:12. Ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Nie, o to tak naprawdę tutaj chodzi. Mówiąc o nadmiernym zainteresowaniu, nie tym, co trzeba, zobaczmy jeszcze Filipian. Filipian 3:18. Filipian 3:18. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem jest ich brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Na ogół lubimy przyjęcia weselne. Powinniśmy lubić wesela. Ale są ludzie, którzy wesela lubią z jednego powodu. Ich pierwsza myśl jest taka. Ale będzie wyżerka. Jeżeli jedzenie traktujemy jako coś ważniejszego od bycia z ludźmi, od uczynków miłosierdzia, to jesteśmy winni właśnie grzechu nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Ale werset z Filipian 3:18, który czytaliśmy, o tym, że Bogiem tych ludzi jest brzuch, tyczy nie tylko tych, którzy jedzą za dużo, ale również tych, którzy jedzą za mało. Tacy ludzie również przykładają zbyt wielką wagę nie tylko do jedzenia, ale do wyglądu własnego brzucha. Nie? Zobaczcie, że brzuch może być Bogiem nie tylko człowieka, który waży 200 kilo, ale i na przykład dziewczyny, która waży 60 kilo. Nie? Brzuch może być Bogiem kapryśnego milionera.
No może.
Ja ważę
60. Każdy pochwali swoją wagą. Także brzuch może być Bogiem kapryśnego milionera, którego Bogiem zresztą jest nie tylko brzuch, ale bywa, że również podniebienie. Ale brzuch może być Bogiem studenta, spędzającego 4 godziny dziennie na rzeźbieniu własnego ciała. Także podejście do jedzenia jest jednym z testów tego, co albo kogo czcimy. Boga czy rzeczy stworzone? Czyli możesz być chudy czy chuda, ale jeśli zbyt dużą część swojego życia przeznaczasz na szukanie zdrowej żywności albo na spalanie kalorii, no to jesteś żarłokiem. Także pomyślmy nie tylko nad tym, ile czasu przeznaczamy na szukanie jedzenia, ale również ile pieniędzy wydajemy na ten cel. Jeżeli uważamy, że wciąż musimy jeść rzeczy najlepsze, najdroższe, to zastanówmy się na przykład, czy nie mamy jakichś innych zobowiązań, czy nie poprzestawiały nam się czasami priorytety. priorytety w tej dziedzinie. Także to był grzech związany z przykładaniem nadmiernej uwagi do kwestii jedzenia i picia. Druga część, drugi błąd, który tutaj popełniamy, jest związany z lekceważeniem. Przykładanie dużej wagi do jedzenia jest złe, ale lekceważenie tego, co się jest, również niewłaściwe, ponieważ ciało, które mamy, nie należy do nas. To nie jest tak, że powiesz, ja nie jestem taki jak ci dziwni wegetarianie czy weganie, ludzie, którzy się żywią kolorami. Ja jestem wolny i normalny. Nie zachowuję się jak ci dziwacy, jacyś dietetycy. Jem, co akurat widzę na półce sklepowej. Wezwanie do takich ludzi jest takie. Bylebym nie umarł, cokolwiek, byle pozostać przy życiu. Odpowiedź jest taka. Pamiętaj, że twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Paweł mówi w liście do Koryntian. Nie tylko my jako Kościół jesteśmy świątynią, ale nasze ciała również są świątyniami. Albowiem czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i nie należycie do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym, mówi apostoł. Czyli jeśli zupełnie lekceważymy to, co jemy, byle było zjadliwe, stajemy się obojętni na to, że to, co należy do Boga, czyli nasze ciało, staje się śmietnikiem. I oczywiście celem spożywania pokarmów jest to, żebyśmy rzeczywiście utrzymywali się przy życiu, tak jak celem seksu jest prokreacja. Jednak zarówno z seksem, jak i jedzeniem łączy się przyjemność. Nie poślubiamy tę, a nie inną osobę, ponieważ podoba nam się fizycznie i chcemy doznawać przyjemności z powodu przebywania z nią, z powodu współżycia z nią. Jemy to, a nie tamto, ponieważ to akurat ładniej wygląda, ładniej pachnie, tym się delektujemy, to nam lepiej smakuje. Delektujemy się seksem, delektujemy się jedzeniem i powinniśmy się delektować, ponieważ Bóg dał nam różne smaki, kolory, zapachy, byśmy się nimi cieszyli, chwaląc Boga za różnorodność w świecie. Różnorodność i piękno. Także obżarstwo w tym kontekście ignoruje te rzeczy, o których tutaj mówimy. Ignoruje różnorodność smaków, zapachów, kolorów. Obżarstwo to tankowanie, bardzo często tankowanie w samotności. Nie? Jedzenie ma nas cieszyć, a nie powodować udrękę, bo czegoś nam nie wolno zjeść i pić, jeśli chcemy być blisko Boga. W księdze Nehemiasza 8:9. Czytamy takie słowa. I czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak że zrozumieli, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. I rzekł do nich: idźcie, najedźcie się tłustego jadła, napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Izraelici otrzymali nakaz, żeby jedli tłusto i pili słodkie napoje. W Starym Testamencie jest takich fragmentów znacznie więcej. I zobaczcie, tak mówi Bóg. Kolorowe magazyny mówią: nie pij słodko, nie jest pusto. I co gorsza, w ten sposób niekiedy również mówią chrześcijanie. Nie? Ilu z was mówi do swojego małżonka: nie jest pusto, nie pij słodko. Odpowiedź, przynajmniej z księgi Nehemiasza, brzmi: jedz i pij. Ciesz się jedzeniem, ale nie rób z jedzenia i nie rób ze swojego brzucha Boga. Pewnie wiecie, że część dziesięciny Kościół Starego Testamentu Izrael mógł wydać, no to oczywiście odniesienie również do nas, na piwo i wino, po to, żeby weselili się przed Panem. 5 Mojżeszowa 14:23. 5 Mojżeszowa 14:23. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem, Bogiem Twoim, dziesięcinę z Twojego zboża, wina i oliwy oraz z pierworodnych Twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana, Boga Twojego, po wszystkie dni. Jeśli jednak droga będzie dla Ciebie za daleko i nie będziesz mógł jej tam zanieść, gdyż miejsce, które bierze Pan Bóg Twój, aby tam złożyć swoje imię, będzie zbyt oddalone od Ciebie, kiedy Pan Bóg Twój Cię pobłogosławi, to możesz ją spieniężyć. I zawiniesz pieniądze w swoje ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie wybierze Pan Bóg Twój. I wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie Twoja dusza. Z bydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie Twoja dusza. I będziesz tam jadł przed Panem i będziesz się weselił Ty i Twój dom. Przyczyna, będziesz się weselił przed Panem. Zobaczcie, że dzisiaj bardzo często to dieta nie Bożego Słowa, ale dieta modelek, sportowców staje się wzorcowa dla wszystkich. Jaka jest nasza dieta? 80 dni w roku kościelnym Izraela było nakazanych na świętowanie. W czasie tych 80 dni świąt, festiwali, Bóg nakazywał właśnie obfitość jedzenia i picia. Był tylko jeden dzień w roku, kiedy był nakazany post. Dzień pojednania. I to powinno uczyć nas właściwie proporcji, jeśli chodzi o podejście do postu i cieszenia się z owoców naszej pracy. Jeżeli pościmy cały czas, zachowujemy się jak niegrzeczni goście, których oblubieniec zaprosił na wesele, ale którzy odmawiają weselenia się. Dlatego obfitość jedzenia w czasie na przykład świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, chrztu, nawet obozu chrześcijańskiego, niedzielnego objawu jest czymś dobrym, wskazanym i biblijnym. Chciałbym teraz powiedzieć co nieco na temat kilku biblijnych zasad dotyczących spożywania posiłków w naszych domach. Oczywiście nie jestem specjalistą od savoir vivre, dlatego nie będę tutaj jakoś wymądrzał się. Punktem wyjścia będzie sposób, w jaki powinniśmy spożywać sakramentalny posiłek w Kościele, czyli Wieczerzę Pańską. Dlatego, że to właśnie Wieczerza Pańska jest tym wzorcowym posiłkiem, przy którym powinniśmy uczyć się właściwego podejścia zarówno do jedzenia, jak i zachowania przy stole. Dobre maniery wśród ludzi niewierzących biorą się z przekonania, może irracjonalnego, ale myślę, że właśnie z takiego, że jedzenie jest czymś ważnym. Irracjonalnego w kontekście ich światopoglądu, ale chrześcijanin wie, że biorą się te tak zwane maniery przy stole chociażby, biorą się z tego, że cały czas jesteśmy obserwowani przez Boga. Nie dlatego Wieczerzę Pańską obchodzimy w określony sposób, opisany w Piśmie Świętym, podobnie posiłki. Zatem czego możemy się uczyć na temat jedzenia, patrząc na komunię? Po pierwsze, Wieczerza uczy nas na temat Bożej hojności i różnorodności Bożego świata. Bóg dał nam to, co jest najlepsze. Nie? Dał nam swojego Syna. Dlatego w czasie Wieczerzy Pańskiej również chleb i wino powinny być nie jakieś tam pierwsze lepsze z sklepowej półki, ale jak najlepsze w smaku. Nie jak najtańsze, nie jak najpraktyczniejsze, ale po prostu smaczne. Nie jesteśmy gnostykami czy dualistami, dla których liczy się tylko duch. Bóg umacnia naszą wiarę również przez fizyczne rzeczy. I oczywiście to ma odniesienie, przełożenie na sposób przyrządzania naszych codziennych potraw, które również powinny być smaczne. Dalej, Wieczerzę Pańską spożywamy we wspólnocie. Jezus jadał w towarzystwie ludzi. Zamienił wodę w wino, gdzie? Na weselu. Nakarmił tłum, najpierw 5000, potem 4000 ludzi chlebami i rybami. Jadał z celnikami i grzesznikami. Mnóstwo tego typu fragmentów w Ewangeliach. Nawet z prostytutkami. Bardzo często widzimy go w towarzystwie kobiet. Grecka filozofia mówi, że ciała są złe. A Bóg najwyraźniej mówi wtedy, kiedy jesteśmy w odosobnieniu. Pismo Święte i Wieczerza Pańska uczą nas, że wspólne ucztowanie i bycie we wspólnocie jest umocnieniem dla naszej duszy. Wielu mówi również w kościołach, że odosobnienie, poszczenie, unikanie seksu są czymś lepszym, duchowym. Pismo Święte mówi, że pożycie małżeńskie, ucztowanie właśnie są tymi rzeczami, przez które Bóg nas uświęca. Nie? Także zobaczcie, że nasza duchowość ma być kształtowana właśnie przez Boże Słowo, nie przez grecką filozofię. Chleb Wieczerzy Pańskiej to przecież, czytamy w Księdze Koryntian, obraz społeczności ciała Chrystusowego. Jednocześnie wzór dla naszych posiłków, które powinniśmy spożywać we wspólnocie. Także no to jest to pytanie, czy dzielimy się jedzeniem? Czy dzielimy się jedzeniem? Nie tylko z ludźmi z Kościoła, ale kiedy na przykład ostatnio gościliśmy w naszych domach kogoś spoza rodziny i spoza Kościoła. Dalej, Chrystus jest obecny podczas wieczerzy. Podobnie rzecz się ma z naszym codziennym posiłkiem. No i oczywiście w Wieczerzy Pańskiej Chrystus jest obecny w szczególny sposób pośród swojego ludu. Podczas nabożeństwa Chrystus zasiada z nami przy stole, rozdzielając chleb i wino swoim uczniom. Dlatego nie jest obojętne to, w jaki sposób spożywamy Wieczerzę Pańską. Również podczas naszych codziennych posiłków Bóg, można powiedzieć, patrzy, spogląda, w jaki sposób jemy. Nie? Dlatego chociażby chrześcijańscy rodzice powinni co jakiś czas przypominać to swoim dzieciom i sami jednocześnie o tym pamiętać. Dalej, przed spożywaniem Wieczerzy Pańskiej czytamy Pismo i modlimy się. Dobrze jest czytać Pismo, szczególnie przed głównym posiłkiem w ciągu dnia, szczególnie w Dzień Pański, w niedzielę. Także spożywanie posiłku, zobaczcie, ma w sobie aspekt liturgiczny. Stąd towarzyszy mu nie tylko czytanie Pisma, ale również modlitwa, nie? Czasami śpiew. Brak modlitwy przed wieczerzą, brak modlitwy przed posiłkiem jest przejawem niezależności, braku wdzięczności wobec Boga za Jego dobre dary. Kolejna rzecz, wystrój. Stół Pański to szczególny stół i szczególna uroczystość. Dlatego jak tylko możemy, zadbajmy o piękno Jego wyglądu. No to zazwyczaj czynimy przecież, zapraszając gości do naszych domów. Także nie jest niczym grzesznym, a wręcz dodającym piękna i powagi rozłożenie na stole pańskim obrusa, nie wiem, zapalenie świec czy postawienie kwiatów. My podobne rzeczy czynimy w domach. Także dbajmy o to, żeby jedzenie również właśnie w naszych domach było podawane w otoczeniu ozdób cieszących oko. No to jest przejaw tego, że gościmy przy stole tych, którzy są obrazami Boga, a nie jakimiś dwunożnymi zwierzątkami z zębami trzonowymi. Jeszcze trzy rzeczy. Wieczerza Pańska jest duchowym umocnieniem. Podobnie jedzenie daje siłę do pracy dla Pana, fizyczne jedzenie, ale na tym się nie kończy. Naszą odpowiedzią jest radość i wdzięczność. Zobaczcie, jeżeli czujemy się nasyceni domowym jedzeniem i piciem, ale jesteśmy pozbawieni, nie reagujemy wdzięcznością i radością, nie będziemy skuteczni w naszym powołaniu, w pracy, jako mężowie, żony, jako ojciec, jako matka. Przedostatnia rzecz, nie klękamy przy stole. Tak? Spożywanie posiłków to nie pokuta, to nie wyraz uwielbienia dla elementów, które mamy na stole. Wieczerza Pańska to posiłek radości i posiłek odpoczynku, który mamy w Chrystusie. Nie? Dlatego postawa klęcząca podczas przyjmowania chleba i wina byłaby czymś zupełnie sprzecznym z istotą tego sakramentu. Podobnie, nie klękamy do stołu podczas posiłków w domu. Nie? Raczej siedząc, podobnie jak uczniowie w wieczerniku, z wdzięcznością spożywamy chleb i wino w kościele oraz posiłki w naszych domach. I na zakończenie, przy stole nie przebywamy na zawsze. Nie? Po zakończeniu komunii Bóg rozsyła nas, abyśmy w mocy sakramentalnego posiłku żyli w Jego Królestwie. I podobnie, jeśli chodzi o jedzenie w domach. Jedzenie, pamiętajmy, to jest środek, a nie cel. Jemy po to, żebyśmy nabierali sił do pracy, do bycia wiernymi w naszych powołaniach. Także z jednej strony jedzenie i picie niech będą dziedziną, która niech nie odwodzi nas od rzeczy dużo ważniejszych. Z drugiej strony pamiętajmy, że jedzenie jest czynnością religijną i nie jest wszystko jedno jak, ile i co jemy. Także niech ta dziedzina naszego życia również świadczy o naszym poddaniu Chrystusowi i wyraża prawdę Ewangelii w naszym życiu. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za jedzenie i picie, za smaki, za zapachy, za kolory. za różnorodność i piękno świata, które stworzyłeś. Dziękujemy Ci, że mamy przywilej również cieszenia się wszelkimi dobrami, które pochodzą z Twoich rąk. Daj, pomóż nam, Panie, też cieszyć się tymi wszystkimi rzeczami we właściwy sposób. Dziękujemy Ci też za to, że jedzenie, tak jak mówi Twoje słowo, jest obrazem prawd duchowych, obrazem Ewangelii. Prosimy Cię, Panie, abyśmy nigdy o tym nie zapominali i we właściwy sposób cieszyli się tym wszystkim, co mamy od Ciebie. Amen. Amen.